Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przypadająca dziś 30. rocznica stanu wojennego w Polsce to nie tylko okazja do jego oceny historycznej, ale również przypomnienie doświadczenia społecznego braterstwa i solidarności w kraju, gdzie wojskowy przewrót wyprowadził przeciw własnym obywatelom czołgi. Świadectwo o działalności polskiego kościoła w tamtych wydarzeniach w materiale Rafała Łącznego. A na wstępie wiadomości watykańskie, w tym reakcje na zapowiedź papieskiej wizyty w Meksyku i na Kubie. Na audycję zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Szef watykańskiej dyplomacji zaproszony przez władze Chile przebywa z oficjalną wizytą w tym południowoamerykańskim kraju. Wczoraj arcybiskup Dominik Mamberti spotkał się w Santiago de Chile z ministrem spraw zagranicznych i prezydentem.
W czasie spotkań, jak czytamy w wydanym wczoraj wspólnym komunikacie, wyrażono zadowolenie z bardzo dobrych dwustronnych relacji między Chile a Stolicą Apostolską. Podkreślono pozytywny wkład instytucji katolickich w chilijskie społeczeństwo, zwłaszcza na polu edukacji, rozwoju społecznego oraz integracji ludności tubylczej. Wśród tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania podjęto sprawy obrony życia ludzkiego we wszystkich jego fazach i obrony rodziny. Mówiono o poszanowaniu praw człowieka i podstawowych swobód, w tym wolności wyznania i edukacji, jak też o stosowaniu się do zasad prawa międzynarodowego w ochronie środowiska oraz wkładzie w integralny rozwój i w pokój społeczny. We wszystkich tych tematach stwierdzono między Stolicą Apostolską a rządem Chile zbieżność co do podstawowych wartości ludzkiego współżycia, zaznacza komunikat.
Dzisiejszy program wizyty sekretarza do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami obejmuje spotkanie w siedzibie parlamentu z przewodniczącymi obu jego izb. Znajduje się ona nie w stołecznym Santiago de Chile, ale w drugim co do wielkości mieście tego kraju, Valparaíso. Ponadto podczas swej podróży arcybiskup Mamberti odwiedza sanktuaria dwojga pierwszych chilijskich świętych, karmelitanki Teresy od Jezusa z Andów, którą wyniósł do chwały ołtarzy Jan Paweł II, i jezuity Alberta Hurtado, którego kanonizował Benedykt XVI.
Miliony Meksykanów przyjęły z radością wczorajsze potwierdzenie przez papieża przyszłorocznej podróży do dwóch hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej. Wiadomość, że Ojciec Święty mówił o tym na wieczornej mszy z okazji liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Guadalupe, spotkała się z wielką owacją zgromadzonych tam pielgrzymów. W sanktuarium na peryferiach stolicy Meksyku świętowali oni 480. rocznicę objawień maryjnych. Meksykańska konferencja episkopatu wezwała wiernych do odnowienia dobrej woli i nadziei oraz do modlitwy w intencji papieskiej podróży. Meksyk jest drugim co do liczby katolików krajem Ameryki Łacińskiej po Brazylii, którą Benedykt XVI odwiedził przed 4 laty.
Potwierdzenie, że przyszłoroczna podróż papieska obejmie też Kubę, biskupi Karaibskiej Wyspy przyjęli z radością i nadzieją. W ogłoszonym od razu komunikacie przypominają oni, że Ojciec Święty przybędzie tam w jubileuszowym roku maryjnym z okazji 400-lecia kultu figurki Matki Bożej z Kobre. Trwają jeszcze, będące nowością po pół wieku komunistycznego reżimu, procesje związane z jej peregrynacją po całej Kubie, która zakończy się 30 grudnia mszą na wolnym powietrzu w stołecznej Hawanie. Również komunistyczne władze wyraziły zadowolenie z wizyty Benedykta XVI, poinformował kubański ambasador przy Watykanie Eduardo Delgado. W związku z wczorajszą zapowiedzią przewodniczący międzynarodowej Caritas, kardynał Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, zaapelował do władz Kuby, by uczciły goszczonego papieża uprzednim zwolnieniem więźniów politycznych.
Kościół na Kubie również ponawia apele do rządzącej partii komunistycznej o zmiany polityczne w kraju. Tym razem głos zabrał rzecznik episkopatu, a zarazem redaktor naczelny miesięcznika archidiecezji hawańskiej Orlando Márquez.
Nawiązując do zaplanowanego na styczeń zjazdu partii, stwierdza on, że system polityczny obowiązujący na Kubie powinien zostać zaktualizowany, podobnie jak dokonuje się tego w sferze gospodarczej. Zaznacza przy tym, że wiele zależy od Raula Castro, pierwszego sekretarza komunistycznej partii Kuby. A tej ostatniej tymczasem brakuje wizji przyszłości, ducha średnio- i długoterminowego planowania, uważa Marquez, odnosząc się do dokumentu przygotowawczego na zjazd kubańskich komunistów. Zawarte tam tezy przypominają raczej przyklejanie plastrów na problemy codzienności niż odpowiedź na wymogi zmieniającego się społeczeństwa, szukającego punktu oparcia na przyszłość, która rysuje się nader niepewnie, czytamy w Palabranueva. Rzecznik kubańskiego episkopatu uważa, że powinno się podjąć cywilizowaną drogę pokoju, sprawiedliwego prawa, zgody i narodowej solidarności, poczynając od uniezależnienia się obywateli od państwa, choć bez tracenia z nim związku.
Mija właśnie 30. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Dla wielu to okazja do politycznych dyskusji nad zasadnością jego ogłoszenia. Dla innych to okazja do wspomnień nie tylko trudnego czasu, ale także wspaniałych postaw ludzi, którzy spieszyli z pomocą, szczególnie osobom internowanym. W dzieło to włączył się także Kościół, który nie pozostał obojętny na los narodu, o czym w swoim materiale przypomina Rafał Łączny.
W okresie stanu wojennego internowano w Polsce około 10 tysięcy osób. Z pomocą osadzonym i ich rodzinom pospieszył m.in. Kościół katolicki. W Warszawie powstał tzw. Komitet Napiwnej, czyli prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom. Podobne instytucje powstawały na terenie całego kraju. Ich działalność była kontynuowana także po zniesieniu stanu wojennego.
Rano akurat wtedy włączyłem radio, co mi się nie zawsze zdarzało.
Ksiądz prałat Jan Sikorski, w 1981 roku ojciec duchowny w warszawskim seminarium duchownym.
I coś usłyszałem, że coś jest nie tak jak trzeba. Szedłem właśnie do kleryków, do kaplicy. No i poszedłem z tą wiadomością, słuchajcie, coś się w Polsce dzieje niedobrego. Módlmy się gorąco, bo jakaś sytuacja jest wyjątkowa, nie bardzo jeszcze wiemy jaka. I zachęciłem ich tylko do modlitwy, sam czekając, aż się te kapliczne zajęcia skończą, żeby się czegokolwiek dowiedzieć.
Byłam akurat w sobotę na chrzcinach pierwszego mojego chrześniaka.
Ewa Brojer, internowana w stanie wojennym.
Nocowaliśmy z mężem u moich rodziców. Rano ojciec nas obudził z wiadomością, że stan wojenny. No i pierwsze co zrobiliśmy, to wsiedliśmy w naszego małego Fiata i pojechaliśmy do tygodnika Solidarność. Jego redakcja mieściła się na Batorego przy Alejach Niepodległości i okazało się, że wszyscy członkowie redakcji, wszyscy ci, którzy nie byli internowani, tam się zgromadzili. No pamiętam te czołgi, skoty na ulicach, śnieg, no groza absolutna.
Chyba 2 dni po rozpoczęciu stanu wojennego.
Siostra Rafaela Nałęcz ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. To właśnie w tym klasztorze na Piwnej w Warszawie działał tak zwany Komitet Prymasowski.
Do księdza rektora Dębowskiego, Bronisława, późniejszego biskupa, i do naszej przełożonej generalnej zwróciła się pani Maria Korniłowicz. Może to warto wspomnieć, była bratanicą księdza Władysława Korniłowicza, współzałożyciela zgromadzenia, zwrócili się z prośbą, że trzeba zorganizować pomoc dla osób internowanych i uwięzionych i proszą o udostępnienie miejsca w klasztorze na tę i pomocy ze strony zgromadzenia i ze strony rektora kościoła. I matka Alma Skrzydlowska oczywiście podjęła to.
Ja zacząłem od razu, ponieważ miałem dobre kontakty z maszynistami kolejowymi.
Jacek Szymanderski, internowany za działalność opozycyjną.
Zacząłem od razu próbować organizować taką siatkę informacyjną, ponieważ ci kolejarze jeździli, ci maszyniści jeździli, no on dojechał tam do jakiejś stacji, tam też ludzie coś mówili. W związku z tym maszyniści byli niezłym takim kanałem informacji, czegoś się można było dowiedzieć, no ale później zostałem zamknięty, nie tylko ja, niektórzy z tych maszynistów także zostali zamknięci. Aresztowano mnie, no można powiedzieć łagodnie, to znaczy przyszli 20, ja byłem w domu. Zapakowałem się, później spędziłem cały dzień na korytarzach Pałacu Mostowskich. Na wieczorem mnie odwieziono do Białołęki.
Znalazłem się w kurii i ksiądz biskup Miziołek wtedy mnie zapytał, czy bezpośrednio, czy nawet przez kogoś, czy ja mógłbym pójść w pierwsze święto do Białołęki. Ja wtedy miałem swoje plany, jakąś spreparowaną przepustkę, oczywiście lewą, na wyjazd gdzieś tam. Miałem się spotkać z rodziną, ale mój taki plus i ten argument był taki, że pracując w seminarium, no to w święta kleryków nie ma w zasadzie, więc ja jestem luźny, w przeciwieństwie do księży, którzy są wtedy parafialni, którzy wtedy mają bardzo dużo zajęć. Powiedziałem, że do Białęki natychmiast zrezygnowałem z tej lewej przepustki w swojej świadomości. Mówię, oczywiście jestem gotów, mogę iść w każdej chwili. No to świetnie, to z księdzem Bronisławem Dębowskim, późniejszym biskupem, to spróbujemy dla was zdobyć jakieś przepustki. I w rano, w pierwsze święto Bożego Narodzenia, samochód z Komitetu Prymasowskiego zabrał nas właśnie tam do więzienia.
Wigilię przyszły paczki. A się w dużej ilości przyszły te paczki. Pamiętam, że tam się pojawiły jakieś kosmetyki, jakieś mydło, szampon, jakieś takie rzeczy, których po tej stronie muru, to poza sklepami PKO, to się nie dało obejrzeć. PKO, dla wyjaśnienia, to była sieć sklepów, w których można było kupować za dolary zachodnie produkty. Więc wszyscy na pierwszym widzeniu oczywiście oddawali to swoim żonom, te różne delikatesowe kosmetyki, no bo nam w więzieniu niekoniecznie to było potrzebne.
Zostałam zaprowadzona do pokoju niewielkiego, takiego myślę, że 3 na 3 metry. Tam zostałam zamknięta sama i tam siedziałam, nie wiem jak długo, czy stałam. Potem wyszła do tego pokoju strażniczka więzienna, no i tu właśnie strach powiedzieć, ale no ona zrobiła badanie ginekologiczne, sprawdzając, czy ja nie mam przy sobie jakiś, nie wiem, już chyba nie ulotek, tylko jakiś ostrych, może takie są procedury więzienne. No było to rzeczywiście uwłaczające godności. Potem dostałam taki zestaw misek i z takim workiem, takim tłukącym, takich aluminiowych misek przeszłam przez takie podwórze wielkie do któregoś z kolei baraku.
Cała działalność komitetu miała chyba bardzo wiele członów, bo to była nie tylko pomoc charytatywna, ale i pomoc duszpasterska też. Organizowano wyjazdy do internowanych, nie tylko z paczkami żywnościowymi, ale przede wszystkim z obecnością księdza, który służył jako duszpasterz, służył pomocą tym ludziom, którzy byli pozbawieni kontaktu, byli pozbawieni wolności przede wszystkim. Była pomoc prawna, opieka nad rodzinami i opieka lekarska, opieka farmaceutyczna nad rodzinami uwięzionych czy internowanych. Ale było też, o czym chyba nawet w samym komitecie nie wszyscy wiedzieli, opieka nad osobami, które się ukrywały. I było bardzo mała grupa osób, które wiedziały o tym członie działalności. I to chyba było bardzo potrzebne, żeby nie robić furtki, żeby władza mogła się dowiedzieć, SB mogło się dowiedzieć o ich miejscu pobytu i zadziałać odpowiednio.
Przynieśliśmy oczywiście opłatki ze sobą, a oni przygotowali ołtarz bardzo ładny. Oczywiście krzyż gdzieś tam w tle ze znakiem S i zaczęliśmy tę mszę świętą odprawiać. Komunia święta, która trwała długo, przeżyciem, śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem i wizyty w celach.
To też było niezmiernie ważne i to niezmiernie ważne zarówno jako pociecha duchowa. Wyszliśmy razem, razem tam śpiewaliśmy, razem byliśmy, odbyła się msza święta. No to po prostu jest wielka sprawa. To jest ta główna rola religii, religere, połączyć. Ale oprócz tego polityczna. No przecież myśmy wiedzieli, co to jest Polska Ludowa. To dla mnie był dowód, że to junta, to nie komuniści. A po co oni się na to zgodzili? Kto im kazał? Mogli się nie zgodzić. To z kim oni się liczą? To co oni w takim razie planują, jeżeli godzą się na takie rzeczy? To znaczy, na czymś im zależy. Nikomu się nie daje prezentów w takiej sytuacji za darmo. Oni coś chcą. Trudno powiedzieć co. Ale coś kombinują, robią jakąś politykę, bo to była jakaś polityka. Nie wiemy jak, ale jak robią jakąś politykę, no to dobra nasza.
I ta pomoc, i obecność, i msza, i spowiedź, która zresztą notabene okazała się chyba podsłuchiwana, ale o tym wtedy nie wiedziałyśmy. To było naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. I to nam towarzyszyło przez cały okres internowania. Księża poza tym byli przenośnikami naszych wiadomości i grypsów. Także i ksiądz Smędzik później w Gołdapi. Tutaj księża, którzy przychodzili. No nigdy nam tej pomocy nie odmówili.
Mi się wydawało, że najważniejsze jest służyć ludziom. Oni przychodzą oczekując pomocy. Ludzie zdesperowani, ludzie cierpiący. Choćby taki przykład, że obydwoje wujcowie Ludwika i Henryk zostali internowani w ciągu nocy. Został mały 9- czy 11-letni syn. Tego rodzaju sytuacji było bardzo wiele. Kto miał pomagać, jeśli nie instytucje, w cudzysłowie mówiąc, kościelne?
Ja myślę, że to jest taka jakaś wyjątkowa karta, bo Kościół był cały czas tym, czym powinien był być, to znaczy służyć ludowi. Tylko wtedy było to takie transparentne. Po prostu objawiło się to, czym jest dla Polski, dla Polaków, dla ruchów wolnościowych, w sytuacji zniewolenia, czym ten Kościół jest. Ktoś, kto się nad rolą Kościoła zastanawia, to dla niego to nie jest dziwne, jest to normalne. Nieraz tam propaganda próbuje nam wykrzywić to spojrzenie na Kościół bardzo tak niesprawiedliwie i bardzo boleśnie, a tutaj pokazało się samo, bez jakiejś inspiracji, nie wiem, z Watykanu, instrukcji. Wszyscy wierni, kapłani, biskupi, wszyscy stanęli na wysokości zadania i odpowiedzieli, mnie się wydaje, najlepiej, jak tylko mogli, na wezwania czasów. Przyznam się, że ta karta dziejów Kościoła w Polsce jest dla mnie rzeczywiście niezwykle znacząca i taka, powiedziałbym, sztandarowa, bo naprawdę bez żadnej propagandy pokazuje ci, czym Kościół jest i czym staje się w momencie zagrożenia człowieka.
Materiał Rafała Łącznego, Sky, kończy nasz dzisiejszy program. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.